Serdecznie witamy Państwa w audycji Rozmowy o życiu z księdzem biskupem Zbigniewem Kiernikowskim, którego serdecznie witamy w studiu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku wam. Witam też wszystkich.
A są dzisiaj z nami pani Aneta Sobierajska. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ksiądz Marek Skwierczyński, Wydział Nauczania Kurii Diecezjalnej. Szczęść Boże. I dwoje naszych młodych przyjaciół, Karolina i Dominik. Witamy. Szczęść Boże. Oboje już po bierzmowaniu. Bo dziś, drodzy Państwo, chcielibyśmy porozmawiać troszeczkę o przygotowaniu do sakramentu bierzmowania wszystkich młodych ludzi. A powiem, że inspiracją do tego naszego dzisiejszego spotkania i tego, że uznaliśmy, że ten temat za ważny i istotny, jest list jednej z naszych słuchaczek, która w bardzo grzeczny sposób, ale zadała szereg pytań z prośbą, wielką prośbą o wyjaśnienie. Dlaczego tak, a nie inaczej? Dlaczego jest inaczej niż wtedy, kiedy ona akurat miała okazję być, jak to się mówi kolokwialnie, być ubierzmowana, jak to się kiedyś mówiło. I myślę, że akurat rozmawiając o przygotowaniach, czy też sposobie przygotowania do przyjęcia sakramentu, wyjdą nam również odpowiedzi na te szereg tych pytań, które zostały tutaj postawione. Ja sobie je oczywiście wynotowałem. Jeśli Państwo mają następne albo jakieś inne wątpliwości, którymi chcielibyście się Państwo podzielić, uwagi, spostrzeżenia, a może jakieś bardzo racjonalne wnioski, to serdecznie Państwa zachęcamy do tego, żebyście Państwo do nas albo dzwonili 25 644 65 55, albo przysyłali SMS-y 509 056 590, ewentualnie korzystali z komunikatora gadu-gadu 308 67 01. To są tradycyjne sposoby komunikowania się. Myślę, że akurat bogactwem tej audycji, kiedy będzie to, że my po prostu będziemy również zadawali pytania, na które czasami chcielibyśmy uzyskać odpowiedzi, a się po prostu wstydzimy, czy też boimy zadać pytania, czy to swojemu księdzu katechecie, czy też swojemu księdzu proboszczowi, bo takich pytań się pojawia sporo. Są pewne różnice pomiędzy przygotowaniami, które ja pamiętam, które znam z tego, jak moje dzieci były przygotowywane. Wiem, że teraz też się powolutku pewne rzeczy zmieniają. No oczywiście pytanie brzmi, czy to jest już odpowiedź na wyzwania czasów, czy to jest bardziej dokładne, dogłębne przygotowanie. Oczywiście można mieć różne wątpliwości i jeśli Państwo takie wątpliwości mają, proszę zadawać pytania, bo myślę, że korzystając tutaj z obecności i księdza biskupa, i księdza Marka, i pani Anety, i ja przede wszystkim również naszych młodych przyjaciół, którzy już myślę, że z pewnej perspektywy mogą oceniać to, co przeżyli przez rok czasu, właśnie te roczne przygotowania, to jest to bogactwo tej naszej audycji, jeżeli się udaje osiągnąć. Tradycyjnie zaczniemy od wolnego dzisiaj już, niezadanego konkretnym tematem zdania, które wygłosi ksiądz biskup.
Tak, ja parę słów chcę powiedzieć na temat takich wstępnych, na temat tego przygotowania do sakramentu bierzmowania. Mianowicie chcę zwrócić uwagę na to, że sakrament bierzmowania jest tym, który kończy proces inicjacji chrześcijańskiej, więc, czyli chrzest, Eucharystia i bierzmowanie. A więc ma taką specyficzną rolę, można powiedzieć, ukoronowania czy zakończenia tego procesu. I jednocześnie stanowi ten jakby próg wejścia w to, co stanowi życie chrześcijańskie, a czym się wyrażają przede wszystkim potem sakramenty małżeństwa, kapłaństwa i w ogóle całe życie chrześcijańskie. Czyli ten moment bierzmowania jest takim progiem, którym powinno się dokonać, przynajmniej na tyle, na ile ze strony człowieka jest to oczekiwane, czy zadane człowiekowi, żeby to, czym jest działanie Pana Boga wobec człowieka, to działanie wyspecyfikowane w działalności Ducha Świętego, w mocy i świetle Ducha Świętego, mogło być przez człowieka przyjęte, żeby to się stawało potem jako prawda i rzeczywistość. I kiedy przy bierzmowaniu celebrujący ten sakrament, zazwyczaj biskup, pyta, czy ta młodzież jest przygotowana do tego i czy rozumie ten sakrament. Wówczas odpowiedzialny proboszcz mówi, że została tam przygotowana, odbyli cały szereg różnych spotkań, słuchali Słowa Bożego, uczestniczyli w takiej czy innej formie tego przygotowania dalszego i bliższego, odbyli spowiedź. Wydaje mi się, że w tym wszystkim jest jakby trochę akcent położony na pewne przejawy tego przygotowania obrzędowego, bardziej niż pytanie, czy rozumieją. Oczywiście też trudne do określenia, ale troszeczkę mam takie wrażenie, że koncentrujemy się w tym na płaszczyźnie obrzędowo, powiedzmy, rytualistycznej i odbyciu pewnych właśnie gestów, pewnych spotkań. Natomiast, bo oczywiście jest trudno, ale trzeba by też więcej, mnie się wydaje, stawić pytanie, czy dorastają do tego w zrozumieniu, o co chodzi w tym sakramencie. Ponieważ potem ja czasem trochę dialoguję przed udzieleniem tego sakramentu z młodzieżą, przed liturgią, i jest to różnie. To oczywiście każda grupa ma trochę swoją dynamikę, zależy od tego, jak była przygotowana, też jaka jest cała tradycja w parafii, jak rodzice do tego sami podchodzą i wychowawcy i tak dalej. Takie jest trochę moje wrażenie. Ponieważ, dlaczego o tym mówię? Ponieważ w ogóle my koncentrujemy się, jeśli chodzi o rozumienie naszego życia chrześcijańskiego, głównie na obrzędowości, na chodzeniu do kościoła, spełnieniu modlitwy, zaliczaniu takiej czy innej nowenny. Natomiast jest stosunkowo mniej położony akcent na to, czy ci, którzy wchodzą w ten etap życia dojrzałego i przyjmują ten sakrament, czy faktycznie zaczynają, jakby powiedzieć, mieć to rozeznanie, umieją rozsądzać, co jest duchem tego świata, a co jest duchem wynikającym z Ewangelii, co jest duchem świętym, co w sensie nie to, że jest tylko trzecia osoba, tylko jakie są konsekwencje dla życia człowieka. Wydaje mi się, że trochę jest mało na to akcent położony. Takie jest moje wrażenie, kiedy rozmawiam, i to zresztą potem pokazuje też często dorosłe życie. Mamy ludzi ochrzczonych, bierzmowanych, a w gruncie rzeczy część z nich przynajmniej, nie chcę powiedzieć większa, mniejsza i tak dalej, na pewno część tak funkcjonuje, nie? Tak działa, tak myśli w świecie, w życiu, jakby te sakramenty były, powiedzmy, gdzieś mało skuteczne, czy jakby były nieobecne. Wobec tego byłoby potrzebny większy akcent na to, czym jest ta inicjacja chrześcijańska, na ile wprowadza w konsekwentne postawy, czy w postawy, które są konsekwencją przyjęcia tych sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, w których sakrament bierzmowania jest tym zwieńczeniem. Jak to na polskie słowo bierzmowanie, to jest właśnie ta belka, czy łącząca to bierzmo, które powoduje, że cała konstrukcja się trzyma, nie? Więc takie jest tylko moje takie ogólne wprowadzenie. Myślę, że teraz tu będzie kilka szczegółowych uwag, czy spostrzeżeń, czy doświadczeń, zarówno ze strony tych, którzy to czuwają nad tym, jak i tych, którzy niedawno to przeżyli. Ja ogólnie mogę też powiedzieć, że zasadniczo młodzież, przynajmniej tak jak widzę podczas bierzmowania, jest przygotowana tak od strony całej rytualnej, tej zewnętrznej i co do skupienia, zasadniczo dobrze. Rzadko się zdarza, że jest jakaś taka, no takie wrażenie się robi, że to powstaje takie wrażenie, że to nie rozumieją, o co chodzi. Nie? Wydaje mi się, że nawet, może to jest tylko moje, jakby powiedzieć, odczucie przez te lata, tutaj już jest parę lat, że nawet jest jakby, takie moje odczucie, nie? nawet znaczna poprawa w sposobie podchodzenia do tego sakramentu. Ja mówię o tym, co można zauważyć podczas samej celebracji, samej liturgii udzielenia sakramentu bierzmowania. Ja na początku musiałem częściej interweniować czasem, bo był jakiś tam, nazwijmy, trochę niepokój, brak skoncentrowania się na tym. Być może teraz często są rodzice razem, ich świadkowie są obecni razem i tak dalej. To wszystko może też wprowadzać takie trochę, jakby powiedzieć, pewne większe szanse zewnętrznego porządku. Ale wydaje mi się, tak jest moje wrażenie, że to nie jest tylko zewnętrzna sprawa, że to jest takie dość świadome, czy bardziej świadome podchodzenie do tego sakramentu. Niemniej jednak myślę, że w naszym przygotowaniu trzeba by jeszcze więcej przygotować, zwrócić uwagę na ten aspekt świadomości, a nie tylko rytualno-obrzędowej strony tego przygotowania.
Ksiądz biskup właściwie już tutaj bardzo dokładnie zakreślił, o co chodzi nam dzisiaj w dzisiejszej audycji. Również o właśnie znalezienie, wyważenie tego punktu, gdzie powinno być pogodzenie tego, żeby jednak mimo wszystko nauczyć pewnych rzeczy, w pewne rzeczy wpojść, bo to jest jedna z ostatnich szans, żeby dać pewną wiedzę, pewne narzędzie, a z drugiej strony przygotować tych młodych ludzi do tego, żeby tym narzędziem w sposób odpowiedzialny się posługiwali. Jest to oczywiście dosyć trudne, ale ja przede wszystkim chciałbym zapytać, czy i Karolinę, i Dominika, czy wy czujecie się dziś w sposób świadomy, bo my tutaj z panią Anetą i z księdzem biskupem mieliśmy nieraz okazję rozmawiać z kandydatami do sakramentu i wtedy zadawaliśmy to pytanie o tą dojrzałość, w jakim momencie jak gdyby swojej wiary się znajdują. Ale dziś, dwa miesiące po przyjęciu sakramentu, jak oceniacie swoją dojrzałość chrześcijańską? Ja nie mówię o dojrzałości takiej emocjonalnej, chociaż ona też ma pewną rolę, odgrywa tutaj mimo wszystko i również i w tym względzie, ale waszą dojrzałość chrześcijańską. Ten sakrament to jest sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Karolina, jak siebie widzisz w tym kontekście dojrzałości?
To znaczy ja myślę, że po sakramencie bierzmowania zrozumiałam, dlaczego w ogóle przyjęłam ten sakrament i co mi to dało.
A co ci dało?
Zbliżyłam się do Boga. Wstąpił na mnie Duch Święty i otrzymałam dary.
Mhm. A ty, Dominik?
Ja uważam, że wstąpiłem bardziej w tą strefę chrześcijańską. Stałem się takim bardziej szczerym też katolikiem. Wstąpiłem bardziej jeszcze do kościoła. Umocniłem swoją wiarę.
Słuchajcie, czy ten sakrament, to przygotowanie, to roczne przygotowanie do tego sakramentu dało wam taką możliwość, że dziś w sposób świadomy potraficie się w pewnych sytuacjach zachować? I mówicie na pytanie, a dlaczego tak? A mówicie tak, bo wynika to z mojej wiary, z moich przekonań, z mojego spojrzenia na świat. Czy to przygotowanie roczne, czy ten sakrament dał wam taką postawę, możliwość, ja nie mówię, że na co dzień, bo to jest bardzo trudne, do tego się dorasta, to nie jest tak, to nie przychodzi na zasadzie w jednej chwili momentu, ale czy w ten sposób, po tym rocznym przygotowaniu, po przyjęciu sakramentu bierzmowania, zaczynacie patrzeć na swoje postępowanie, na świat, który was otacza?
No na pewno trochę zmieniliśmy tak jakby swoje poglądy, dało nam to więcej do myślenia, tak jakby.
Czy to wpływa na twoje decyzje, które podejmujesz, na twoje zachowanie?
No w niektórych momentach na pewno, tak.
Jesteś tego świadom, tak?
Tak.
A ty, Karolina?
Ja myślę, że też, że tak.
Ja bym chciała powiedzieć może trochę kontrowersyjnie, że to nie chodzi o to roczne przygotowanie, ja myślę, bo tak oddzielamy to przygotowanie roczne, jakby tutaj w tym momencie coś się wyjątkowego działo. Ja uważam, że cały czas coś się dzieje, albo się dzieje w ciągu całego życia coś, że my do Boga podchodzimy, jakby chcemy ten kontakt nawiązać z Nim, albo czy to jest przygotowanie roczne, czy dwuletnie, czy trzyletnie, to jest decyzja osobista moja, czy ja chcę być bliżej Boga, czy nie chcę być, czy ja chcę Go poznać, prawda, i pokochać, czy ja mówię, na razie dziękuję. I czy to raczej tu bym powiedziała, no, roczne przygotowanie. No, raczej się mówi, że to przygotowanie trwa 3 lata, tak?
Pani Aneto, tylko że to nie jest wcale kontrowersyjne, bo ja się z tym zgadzam, że do tego sakramentu i w ogóle do skorzystania z tego sakramentu dorastamy całe życie. Tak. To nie jest tak, że raptem coś się dzieje.
Wiem, tylko że przygotowanie coś takiego.
Ja jestem takim realistą, mhm. który mówi w ten sposób, że no w gruncie rzeczy skupiamy się przez rok czasu, tak faktycznie, bo chcemy przez rok czasu w sposób mniej lub bardziej formalny tych młodych ludzi do tego sakramentu przygotować.
Formalnie, może tak.
Formalnie tak. Natomiast ja pytanie brzmi, czy my mamy przygotować, czy mamy wychować? To pytanie, które myślę, że jest zawarte również w tym, co ksiądz biskup powiedział.
Gdybyśmy wzięli jeszcze szerszy kontekst całego przygotowania do bierzmowania, to moglibyśmy mówić najpierw o katechezie rodzinnej, która odbywa się w domu rodzinnym już od małego dziecka i towarzyszy dzieciom, realizowane przez rodziców, później całej katechezie szkolnej w okresie szkoły podstawowej, właśnie gimnazjum do 3 klasy łącznie gimnazjalnej. I właśnie całość tego przygotowania prowadzi do tego, że dopiero w 3 klasie jest w 3 klasie szkoły gimnazjalnej udzielany ten sakrament. I dlatego ten rok, o którym Pan tutaj wspomina, jest oczywiście wyjątkowym rokiem, ale nie może być oderwany od całości życia chrześcijańskiego w rodzinie, później kontynuacja jakby w szkole poprzez katechezę i dopełnienie tego w 3 klasie szkoły.
I parafii przez cały ten czas, prawda? Nie tak, że to powiedzmy nie może, ale
czy jest?
Właśnie tutaj zapytał Pan, czy to wychowanie, czy przygotowanie. No, oczywiście, że wychowanie, nie ma dyskusji w ogóle, czy wychowywać, czy przygotować. Chodzi o wychowanie. To nie ma o tym, do tego nie ma wątpliwości, że chodzi o wychowanie. Tylko to wychowanie to właśnie dokonuje się w rodzinie, dokonuje się we wspólnocie parafialnej i w szkole na katechezie też oczywiście. To...
Pani Aneto, ale my już nie raz żeśmy przesiedzieli i przegadali naprawdę mnóstwo czasu. I wie Pani doskonale, że realia są takie na dzień dzisiejszy, że tak jak my byliśmy jednak mimo wszystko w tych rodzinach poddawani katechezie, my, nasze pokolenie, tak my jako pokolenie tych, którzy wychowywać powinno, ja mówię szeroko, tak. No niestety tego egzaminu nie zdajemy.
Tak, wiem.
I w gruncie rzeczy, tak prawdę powiedziawszy, to jeśli nie wspólnota, jeśli nie Kościół, to powiedzmy sobie szczerze, generalnie to oni wielkich szans nie mają. Ja zapytam teraz do Karoliny i Dominika. Słuchajcie, gdzie was właściwie, kto was przygotował do przyjęcia tego sakramentu? Kto tak z czystym sumieniem?
Pani katechetka. No, najbardziej.
Nie tak zdajem, bo rodzice to są niewierzący.
Mhm. No ale tu akurat jest to wyjątkowy, załóżmy, przypadek, nie? Generalnie, więc tutaj akurat Dominik jest trochę innej, w innej sytuacji. Więc ta odpowiedzialność spada na wspólnotę w tym przypadku, ale co nie oznacza, że jakiś taki, nie wiem, dyskomfortu w tej twojej sytuacji, ale przede wszystkim katechetka. Rozmawiałaś w domu o bierzmowaniu?
No tak, ale na niektóre pytania mama po prostu nie potrafi mi odpowiedzieć. No jak zadaję, to pani katechetka nie potrafi, a rodzice no, nie umieją.
No więc i tu nie jesteś żadnym wyjątkiem.
Oczywiście.
Tu nie jesteś żadnym wyjątkiem, bo generalnie taką sytuację spotyka, podejrzewam, 90 kilka procent z doświadczenia księże Marku. Jak ksiądz Marek egzaminuje, przyjeżdża do paraf i rozmawia z tymi młodymi ludźmi, no to przychodzą i mówią tak, no jak się tutaj u was nie dowiem, to się nigdzie nie dowiem.
Zwrócić uwagę na jedną rzecz, o czym mówią też i dokumenty, i katechizm Kościoła, i prawo kanoniczne, i obrzędy sakramentu bierzmowania, że obowiązek przygotowania do bierzmowania w odpowiednim czasie odnosi się najpierw do samego kandydata. To on musi podjąć tę drogę przygotowania. Jeśli mówimy o tym roku, to właśnie w taki sposób może troszeczkę, mówiąc kolokwialnie, sformalizowany. A później ta odpowiedzialność spoczywa na rodzicach jako pierwszych katechetach i później na środowisku parafialnym, po części także i szkolnym. I wydaje mi się, że odwiedzając, właśnie wizytując kandydatów do bierzmowania, jednocześnie też spotykając się z księżmi, z katechetami, to te działania są podejmowane, które mają prowadzić ucznia, gimnazjalistę katechizowanego do odpowiedniego, odpowiedzialnego przyjęcia sakramentu bierzmowania.
A ja myślę, że generalnie i tak będę się upierał, księże, że to jak ksiądz, że tak powiem, o to nie zadba, katecheta o to nie zadba, to w rodzinach wiemy, że taki sakrament jest, że, ale wiemy już, że on jest fakultatywny. Czyli generalnie za naszych czasów, kiedy myśmy przyjmowali, przygotowywali się do sakramentu bierzmowania, to ten sakrament mówiono, że jest obowiązkowy. Czyli generalnie powinniśmy ten sakrament przyjąć. Dziś jest to sakrament fakultatywny, więc generalnie niewymagany, na przykład przy sakramencie małżeństwa. Więc w tym momencie rodzice, którzy mają taką wiedzę, gdzieś tam mówią, no dobra, no to se chodź i radź sobie sam. No niestety, ja mówię tutaj z gorzką prawdę o rodzicach, którzy odrzucają tę odpowiedzialność, bo ja wiem, że tak być powinno. Tak jak ksiądz Marek mówi, tak być powinno. Ale niestety znam tę bolesną rzeczywistość, w której rodzice mówią, rozkładają ręce. Nie wiem, jak ksiądz biskup tą sytuację ocenia ze swojego punktu widzenia jako duszpasterza diecezji. Po tych 9 latach, czy widzi ksiądz biskup jakiś taki progres zainteresowania wśród rodziców tego, że rzeczywiście angażują się w wychowanie swoich dzieci?
Problem jest szeroki w ogóle całego podejścia do tego, czym jest wiara, czym są sakramenty. Bo jeśli ustawimy tak, że co się powinno zrobić, no to jesteśmy nawet na niewłaściwej drodze. Bo to nie są powinności przyjmowanie sakramentów, tylko to jest oferta, tak, nie, którą Pan Bóg daje przez Kościół, żeby człowiek miał życie. Nie? My mamy akcent położony właśnie na te powinności, obowiązki, że to powinno to zrobić i tak dalej, i tak dalej. Potem już to mam i chcę jeszcze następne, ewentualnie. Tymczasem, jeśli się dobrze zrozumie całą logikę wprowadzenia wiary, właśnie inicjację chrześcijańską, to jeden sakrament wynika z drugiego, czy jeden sakrament prowadzi do drugiego. I ktoś może powiedzieć, no ja mogę przyjąć sakrament małżeństwa bez sakramentu bierzmowania. No tak. Ale w tym jest jakaś dziura egzystencjalna, nie można powiedzieć, w tej samym życiu duchowym. Nie? Dlatego ktoś powie, no bo ja to tak zrobię i u mnie to będzie funkcjonować. Nie? Ale to pokazuje, jak ktoś nie rozumie całej dynamiki życia chrześcijańskiego. Nie? Może to jest w tej chwili tutaj dla tych młodych za trudne. Ponieważ no niestety mamy zredukowane w dużej mierze chrześcijaństwo do obowiązków. To są konsekwencje długiego okresu, może braku właściwie pojętej inicjacji chrześcijańskiej. Nie? I tu jest problem zasadniczy. Nie? Ja w tej chwili, żeby to więcej rozpracować, to by trzeba brać krok po kroku wszystko, począwszy od samego przygotowania do chrztu. Nie? Bo dzisiaj bardzo wielu chce ochrzcić dzieci, ale nie akceptuje tego, co chrzest oznacza. Wobec tego, co robić? Chrzcić? Tylko żeby ochrzcić? Jeśli to dziecko nie otrzyma wzrostu, nie, wychowania, nie będzie wzrastało w sytuacji wiary, to jest wielkie pytanie. Potem oczywiście często mówimy to, że ten sakrament będzie się dopominał, czy Pan Bóg się dopomina o to, ale często mamy dzisiaj tylu ludzi, którzy w stosunku do Kościoła mają postawy obojętne albo wprost negatywne, a są ochrzczeni, są bierzmowani.
Jest właśnie.
I w tym jest cały sęk. Nie?
Podobnie czy lepiej jest bierzmowanie. Tak no, samo jest.
Czy też pytanie, czy dobrze, że oni są bierzmowani?
Tak, to jest to pytanie. Nie
to jest pytanie. Nie? Czy nie lepiej, żeby było mniej bierzmowanych? Ja teraz stawiam tylko pytanie. Nie? A takich, którzy byliby świadomi, którzy by przeszli naprawdę pewną selekcję i dokonali tego wyboru w wieku tych nastu lat, 17, czy tam ilu, czy 20. I wtedy by wiedział, idę w to, ponieważ ja potrzebuję tego sakramentu. Bo Kościół tak to podaje, nie? W Kościele Zachodnim, bo w Kościele Wschodnim mamy ten sakrament połączony z Chrztem Świętym. Nie? To w zasadzie, jeśli my tak pojmujemy właśnie inicjację chrześcijańską, jak jest pojęta u nas w Kościele Zachodnim, że jest chrzest, Eucharystia i bierzmowanie jako wieńczący, nie? To jest pewna logika w tym wszystkim, ale w zasadzie bierzmowanie jakościowo, możemy tak powiedzieć, nie wnosi nic innego, jak to, czym jest chrzest. Nie? Tylko tu jest ten aspekt Ducha Świętego, który przypomina, nie? Gdybyśmy tak powiedzieli, nie? Czy czyni bardziej aktywnym. Ten chrzest przyjęty w czasie niemowlęcym, w okresie wieku niemowlęcym, przypomina, żeby ten chrzest był aktywny, świadomie przyjęty. Nie? Dlatego też jest bardzo dobrze, bardzo słuszne, żeby było to samo imię, nie? To imię przyjęte na chrzcie. Ono zostaje i ta cała rzeczywistość jakby uaktywniona na nowo, w sposób świadomy. Nie? Dlatego dorośli przyjmują, jeśli przyjmują ten chrzest jako dorośli, to przyjmują też chrzest i bierzmowanie też jednocześnie. Bo to jest w zasadzie w tym sakramencie, poza tym aspektem Ducha Świętego i tak dalej, tego wszystkiego, co łączymy z darami i tak dalej, nie chodzi o nic innego, tylko o umocnienie w tej rzeczywistości, jaką jest chrzest. Natomiast sakrament małżeństwa czy kapłaństwa dodaje nową kwalifikację, można powiedzieć, co do sposobu życia. Więc...
I tu ksiądz biskup od razu odpowiedział naszej słuchaczce na jedno pytanie, dlaczego są imiona z chrztu? Bo za naszych czasów trzeba było sobie wymienić, mówiło się tak, znajdźcie sobie nowego patrona. Tak to było traktowane i w ten sposób przedstawiane.
To była pewna taka w pewnym okresie tendencja, dlatego że było niedowartościowanie właśnie sakramentu chrztu. I każdy następny, że tak można powiedzieć, kroki, podobnie przy profesji zakonnej na przykład, nie, brano nowe imiona. Czy nadawano im nowe imiona. Dzisiaj zaleca się, żeby, jeśli ktoś składa profesję zakonną, żeby utrzymał swoje imię chrzcielne. Bo to jest tajemnica, która się zaczęła i ona jest tą zasadniczą, nie? Która wyznacza całe życie. Inne wszystkie, czy to będą sakramenty, czy profesja zakonna, daje coś, co jest specyficzne dla na danym etapie życia, czy w danym stylu życia. Nie? Natomiast jakość chrzcielna jest i pozostanie od początku do końca. Nie? Czy ona będzie aktywna, czy nie, to zależy dużo od współpracy człowieka. Nie? Jeśli ktoś nie będzie miał wiary, przyjął sakramenty, no to te sakramenty są w nim jakby uśpione, nie działają. I tak po części to się dzieje.
Ja mam takie pytanie. Powiedział ksiądz biskup o tym, że trzeba tak może weryfikować, może trzeba tylko tym udzielać tego sakramentu, którzy naprawdę chcą. I mam pytanie właśnie do Dominika i do Karoliny. Co wy o tym sądzicie? Jak to z waszej strony wygląda? Czy tak jak jest to w tej chwili, że może ta weryfikacja jest taka mniejsza, czy weryfikować mocniej? Wybierać konkretne osoby, które naprawdę chcą być wierzmowane i mówić, że was będziemy bierzmować. Co sądzisz, Dominiku i Karolina?
Ja bym raczej uważał, że przede wszystkim jest to za wcześnie trochę. Powinniśmy jeszcze kilka lat w gimnazjum, to jest za wcześnie, kilka lat poczekać, żebyśmy byli bardziej dojrzali, tak jakby emocjonalnie też. Żeby to bardziej też my byśmy decydowali, a nie nasi rodzice czy rodzina. I tak właśnie to było chyba na tyle.
Zależy, ja bym tak powiedział, jeśli to, co ty powiedziałeś, Dominik. Tam, gdzie jest rodzina chrześcijańska, gdzie jest to jakby, powiedzmy, ten wzrost jest jakby naturalny, nie? To wszystko się dzieje. To jest chyba słuszny ten wiek, który jest. Bo to jest też ten trudny wiek, w którym zostaje się w szczególny sposób otoczony i wspomagany i tak dalej. Jeśli jest właściwy kontekst.
Pod warunkiem tego założenia.
Tak, teraz mówię, jeśli jest właściwy kontekst. Natomiast jeśli tego kontekstu rodzinno-społecznego nie ma i taki młodzieniec jest sam i on w tym czasie jest zbuntowany, chyba że trafi znowuż na jakiegoś księdza, katechetę czy katechetkę, czy kogoś, kto mu otworzy oczy i on tego będzie chciał. Ale na pewno w takim wieku jest trudno iść, znaczy dobrze przeżyć, idąc razem z klasą, gdyby tak powiedzieć, nie? Pod szereg czy w rzędzie. I idę, bo tak idą inni, ja też idę. Nie? Więc dla tych osób, które nie mają właściwego kontekstu tej rzeczywistości wiary w swojej rodzinie czy w jakimś otoczeniu i nie przeżywają tego same osobiście, byłoby może dobrze, żeby doszedł do takiego wieku, takiego rozeznania, że teraz ja szukam czegoś i proszę o to, nie? To jest, stawiamy znaki zapytania, nie?
Karolinka, ty co sądzisz?
Ja myślę, że to osoba, która chce być bierzmowana, to ona powinna podjąć decyzję. Czy chce, czy tak naprawdę chce, czy nie.
Czy chce, czy nie. Czyli nie rodzina, rodzina jakby nie. Tak oddzielnie.
Tak.
Mama, tata nie ma wpływu na to.
Znaczy może tak po części ma, ale jeżeli rodzice nie są wierzący albo no, tak. nie przekazują tej wiary bierzmowanemu, przyszłemu bierzmowanemu, no to, to nie widzę sensu, żeby...
A tylko ewentualnie wymagają, ma być bierzmowany.
Bo no, tak, bo tak robią inni.
Tak robią inni.
No bo w tej chwili tak jest. Tak jest, tak taka jest praktyka. Prawda. Od strony, mówię, ja w tej chwili wracam z bierzmowania właśnie, że na początku rodzice proszą, nie? No, tak. Kierują tę prośbę od siebie, znaczy przedstawiciele rodziców proszą o udzielenie tego sakramentu. Potem w czasie liturgii, bo to jest zazwyczaj przed liturgią, tak u nas jest praktykowane, w czasie liturgii potem proboszcz, czy ktoś w jego imieniu to czyni i odpowiada na te pytania biskupowi. Czyli jest to, czyli ta młodzież jest w pewnym sensie, no nie chcę powiedzieć, że pozbawiona tego, że oni chcą czy nie chcą, ale ktoś inny trochę za nich decyduje. Na pewno to nie jest całkowite, że decydują za nich całkowicie inni, ale formalnie tak to przebiega. Nie?
Ja mam pytanie do księdza Marka, bo czy jest na przykład, nie wiem, robiona taka, nie chcę nazywać tego statystyką, ale taka, czy macie taką wiedzę, jaki jest procent faktycznie przystępujących do sakramentu, a jaki jest tych, którzy po prostu rezygnują z przystąpienia? Czy są takie oceny?
Są takie oceny i tych przystępujących jest zdecydowana większość.
To znaczy, to naturalne, ale czy to się zmienia?
W zależności od grupy danej wiekowej, od społeczności, w jakiej się dokonuje przygotowanie, jest to zróżnicowane, ale generalnie to jest bardzo duży procent tych, którzy przystępują do bierzmowania, szczególnie w klasie trzeciej gimnazjalnej, chodzi o większe wspólnoty parafialne, a w tych mniejszych to zrozumiałą rzeczą jest, że sakrament bierzmowania udzielany jest co kilka lat, więc tamtej grupie też różnie bywa, ale generalnie to możemy mówić ponad 90% tych, którzy są kandydatami do bierzmowania na początku procesu formacyjnego, kończy i przyjmuje sakrament.
Karolina Dominik, czy w waszej grupie wiekowej, czy w waszej grupie rówieśniczej był jakiś taki wewnętrzny nacisk, że do bierzmowania trzeba pójść, albo na przykład pojawiały się takie postawy, żeby buntownicze, nie pójdziemy do bierzmowania, bo nie będziemy chodzić? Macie takie obserwacje?
Tak, na pewno.
No jest jakiś nacisk od otoczenia. Czyli kolega idzie, to ja też pójdę. To...
Czyli generalnie to też wynika z tego, że no, jest jakaś taka presja, ale to jest presja, czy też kwestia tego, że chcesz, bo widzisz po prostu dobry przykład innych?
Czyli presja raczej.
Presja. Ale często zdarzają się takie postawy, które mówią, nie pójdę do bierzmowania, nie będę się przygotowywał. Zdarzają się takie?
Przypadki. Myślę, że z trzecich, na przykład u nas w szkole, to może kilka osób ze wszystkich trzecich klas nie przystąpiło.
Nie przystąpiło, tak.
Ale to w sposób świadomy, tak? Czy nie wynikało to tam z tego, że nie zdali egzaminu albo coś w tym stylu?
Panie Grzegorzu, rozmawiając z katechetami czy z osobami bezpośrednio przygotowującymi młodzież do przyjęcia sakramentu bierzmowania, jeśli te osoby w sposób indywidualny podejdą też we wspólnocie tych katechizowanych do kandydata do bierzmowania, to jest szansa do uświadomienia temu młodemu człowiekowi, aby on dokonał właściwego, osobistego wyboru. Czy przystępuje w tym roku do sakramentu bierzmowania, czy odkłada to jeszcze na późniejszy okres i korzysta z dalszych etapów przygotowania. Więc duża rola księży, katechetów, którzy bezpośrednio zajmują się, mówimy o tym jednym roku jakby cały czas, przygotowaniem do bierzmowania, w którym jest miejsce na spotkania z całą grupą, na katechezy dla całej grupy, na rozmowy indywidualne, na spotkania z rodzicami właśnie też, o którym mówiliśmy wcześniej, bo katecheza nie tylko obejmuje przed bierzmowaniem kandydatów, ale także i rodziców, a nawet świadków sakramentu bierzmowania. I tutaj jest wielka szansa, aby z tymi grupami osoby odpowiedzialne za bierzmowanie spotykały się, katecheza, celebracje, czy jeszcze inne podejmowały działania w celu odpowiedniego przygotowania i później pozwolenia, żeby młody człowiek podjął dojrzałą decyzję przystąpienia lub nie w tym roku do sakramentu wierzbowania.
Znaczy to jest ważne, to o czym ksiądz w tej chwili mówi, bo w tym samym szerokim kontekście, no niestety takiego jakiegoś, z jednej strony, no tak jak ksiądz biskup mówi, że my po prostu bardzo często to nasze pokolenie, mówię z dużą przykrością, bo wydawałoby się, że to jest to pokolenie bardzo mocno przywiązane do Kościoła, wychowane w takim czasie, kiedy Kościół był tą naprawdę oazą, gdzie się ciągnęło z wielką radością i wydawało się, że w sposób świadomy przyjmujemy wszystkie prawdy, a tymczasem jako właśnie, kiedy już dojrzeliśmy, jakoś tak od tego nie potrafimy się odnaleźć w tym Kościele, ale to ja mówię z wyrzutem do nas samych. To nie dlatego, że Kościół się zmienił, tylko my jakoś chyba nie potrafimy zdać tego egzaminu w życiu dorosłym, ale to jest ta wielka szansa na to, żeby dotrzeć z pewną, z tą katechizacją, o której nam tu wielokrotnie chodziło w tych rozmowach naszych z księdzem biskupem od prawie 9 lat, żeby dotrzeć do ludzi dorosłych, dotrzeć do rodziców, bo to, że my docieramy, potrafimy dotrzeć do młodzieży gimnazjalnej czy jeszcze w szkołach średnich, wszystko okej. Tylko że problem zaczyna się w momencie, kiedy wchodzimy w życie dorosłe, w tą dziurę, w którą wpadamy. Jak rozmawiałem tutaj z księdzem Krzysztofem Marygą, to przytoczyłem taką może bardzo, bardzo brutalną charakterystykę sakramentu bierzmowania, że jest to uroczyste pożegnanie się młodych ludzi z Kościołem w obecności księdza biskupa. W niektórych diecezjach już jest to bardzo mocno zauważalne, dlatego to przyszło z innych diecezji. U nas na szczęście jeszcze z takim czymś nie mamy do czynienia, co wcale nie oznacza, że mamy popadać w samouspokojenie. Ale bez tej katechezy dorosłych, bo to jest, myślę, że to jest głównej przyczyny. To nie w tych młodych ludziach jest problem, nie w Kościele, nie w księżach, nie w katechetach, nie w systemie religii, ale właśnie w tej dziurze, która się wytworzyła w naszym pokoleniu, że myśmy gdzieś nie odnaleźli się w Kościele, kiedy skończyliśmy licea, kiedy skończyliśmy studia, ale już na studiach traciliśmy kontakt z tym Kościołem. I dziś nie potrafimy się kompletnie odnaleźć i nie potrafimy pomóc własnym dzieciom. To jest taka moja smutna refleksja na temat tego. I to, jeżeli takie działania podejmowane są przy okazji, to chwała za to wszystkim tym, którzy to robią, że próbują docierać do, nie do młodych ludzi, tylko do dorosłych, bo to jeżeli my nie skatechizujemy 30-40-latków, to...
Ja bym powiedziała, że oni też będą kiedyś 30-latkami, 40-latkami, więc tutaj to też jest szansa dla Kościoła, żeby zrozumieli, czym jest naprawdę chrześcijaństwo. Także tutaj ja bym jednak...
Ale jak nie będą mieli przykładów w domu jeszcze, to już będzie...
To znaczy, no ja... No oczywiście przykład jest bardzo ważny, tak? Natomiast oni są w takim wieku, ja uważam, że jeżeli chłoną, jeżeli szukają, to jest to ogromna szansa dla Kościoła, że jak oni wejdą w tajemnicę, czym jest Kościół. Karolina, czy ja dobrze myślę?
Tak, tak.
Nie, ja myślę, że Karolinę trzeba by zapytać za 10 lat ją zapytamy. Dziś jeszcze świeżo po wszystkim.
Jeszcze dodałbym w kontekście jedno zdanie tego, o czym mówimy, że wprowadzenie do obrzędu bierzmowania podkreśla konieczność dobrego przygotowania, odpowiedniego, starannie przeprowadzanego, należytego i dostosowanego do sytuacji. Jeśli mowa o kandydatach do bierzmowania, to ono będzie do nich dostosowane. Jeśli mowa o rodzicach, to będzie do dorosłych dostosowane. Jeśli będzie starannie, dobrze przygotowane i odpowiedzialnie, to jest szansa, aby przyniosło to właściwy skutek.
Tak, jeśli chodzi o to tak zwane, czy staranne, czy dobre przygotowanie, jest problem, to co powiedziałem na początku. Czy tylko zwrócimy ten uwagę, czy położymy akcent na tę sprawę zaliczenia obrzędowości, czy też kładziemy akcent na ducha rozeznania, umiejętność na poddanie się właśnie temu duchowi, który jest inny od ducha świata. To jest bardzo, ja często w homiliach na to zwracam uwagę, ale wiem, że to jest tylko takie w homilii, co można powiedzieć przez te parę minut, zwrócenie uwagi na to, jak to często jest w czytaniach, nie? Że to jest ten duch prawdy, którego świat nie zna i nie może znać, nie? Bo jemu po prostu w tego ducha nie przyjmuje. I być może czasem jest też za mało wyakcentowane to, że tu nie chodzi o jakieś poprawne przygotowanie do pewnej poprawności, nazwijmy czy społecznej, czy ludzkiej, czy nawet jakoś religijnej, tylko chodzi o tę specyfikę, która jest w chrześcijaństwie, to znaczy to, co charakteryzuje ducha Jezusa Chrystusa. A więc to wszystko, co jest związane z krzyżem, z przyjęciem niesprawiedliwości, z przyjęciem wszystkiego, co się wiąże z namaszczeniem, ze sługą, z postacią, z figurą sługi Jahwe. Nie? Oczywiście dla tych młodych to są treści, które może się wydawać, że one całkowicie przerastają. Ale zapewne tak nie jest. Jeśli to zostanie dobrze w tym procesie przygotowawczym, na to zwrócono uwagę, że nie chodzi tylko o to, żeby być dobrym, żeby jakoś lepiej żyć, nie? Tylko chodzi o to, żeby mieć ducha innego niż ma świat. A dzisiaj świat, no zresztą tak jak w każdej epoce, z różnymi odcieniami, ale zawsze świat będzie miał ducha samoakceptacji, nie? Samoszukania siebie. To wszystko to, co jest, nie? A tutaj chodzi o tego ducha, który jest duchem, krótko mówiąc, oddania się, nie szukania. To jest oczywiście katecheza zupełnie pod prąd. I to nie chodzi właśnie tylko o to, żeby to było dobrze, ale żeby było to właśnie tak, jak to jest w Jezusie Chrystusie. I chociażby to było bardzo zaczątkowe, ale jeśli to jest jasno powiedziane, to na pewno zostanie. I myślę, że to nie zawsze jest wystarczająco wyeksponowane. Nie?
Pewnie problem jest w formacji katechetów.
No to jest właśnie. Ja potem z katechetami rozmawiam teraz prawie po każdym bierzmowaniu i pytam i to jest bardzo różnie. Dzisiaj jeszcze,
to jest bardzo trudne.
Dzisiaj jeszcze katechetka mi mówi, że no jak zapytałem o grzech pierworodny, no bo w końcu no ten owoc to było jabłko, które urwali. Katechetka. No, więc to tak to wygląda. Nie? Mamy wiele.
To bardzo trudne zagadnienie.
Trzeba właśnie formacji biblijnej. Ja na przykład wracam do tego sprawy teraz grzechu pierworodnego, bo nie wystarczy powiedzieć, że popełnili nieposłuszeństwo, czy byli nieposłuszni, czy wystąpili przeciwko woli Pana Boga, nie? Tylko trzeba do tych biblijnych obrazów, tak jak one są, wracać, bo one są najbardziej przemawiające, nie? Przynajmniej ja tak uważam, w ten sposób, że na nich można budować, jeśli ja drzewo poznania dobra i zła rozpracuję właśnie, że grzech polega na tym, że człowiek sam idzie w kierunku decydowania, co dobre, co złe, a nie przyjmuje tego, że on od kogoś zależy, nie? To nie jest tylko jakieś nieposłuszeństwo, nie? To nie jest to, że wyjadła konfitury, których ciocia nie kazała jeść. Nie? To jest zupełnie inne nieposłuszeństwo. One się łączą, ale potem tak ktoś mówi, no to było jakieś nieposłuszeństwo. Tymczasem to jest całkowicie fałszywe ustawienie koncepcji, fałszywa koncepcja życia. I to jest, żeby to przekazać.
A najpierw zrozumieć.
No, co znaczy? Ten, który uczy, powinien to zrozumieć.
Tak,
nie?
Tak,
to znaczy, tak długo... Ja też teraz mówię, no, macie misję.
Wiem.
Macie misję od biskupa. A teraz wielu się za mało angażuje, żeby zrozumieć, o co chodzi. Nie? Bo to nie chodzi o nauczenie czegoś tam, tylko wprowadzenie właśnie w tego ducha. Ja widzę, że w tej chwili jest niestety duża obojętność w tym, żeby wejść głęboko w to, co jest specyficznie chrześcijańskie, od tego, co jest ogólnie dobrym wychowaniem. Bo bierzmowanie, jako sakrament właśnie tej dojrzałości chrześcijańskiej, to powinno, nie, z natury domaga się tego, żeby ta prawda, nie, ten aspekt prawdy był przynajmniej zaczątkowo, nie, obecny. A jeśli nie ma tego zaczątku wcale, to on prawdopodobnie nie przyjdzie, chyba że oczywiście nastąpią takie czy inne wydarzenia w życiu człowieka i to go spotka. Nie? Ale przy sakramencie bierzmowania to powinno to być pokazane, że nie chodzi tylko o jakąś poprawność życiową, o jakąś uczciwość życiową, tylko chodzi o to, żeby być związany z tą koncepcją życia, jaka jest w Jezusie Chrystusie, jaka była i jest w Jezusie Chrystusie, która jest odmienna od tego, co świat uważa za poprawne. Ja nie mówię o złym świecie, który chce tam nie wiadomo jakichś tam przewrotności i tak dalej, ale o tym, co świat uważa za poprawne. To nie jest wystarczające.
Tutaj nasuwa się wniosek, że potrzebne jest takie sformalizowanie się, jakiś dokument, jakiś program przygotowujący do bierzmowania.
A ja się tutaj tak chyba nie zgodzę.
Powiedziane było, znaczy się w tym sensie, że o co chodzi, prawda? Bo być może w dokumentach takich tych ogólnych napisane jest, o co naprawdę chodzi. Ja jest bardzo ogólnie tak, no przygotowanie rodziców, świadków, kandydatów przez rok, spotkania i tak dalej, ale nie napisane.
No to na razie mamy, tak, mamy dzienniczki, mamy 300 pytań.
A właśnie, właśnie nie o to chodzi. Sprowadzone jest do tego, że są podpisy i tak dalej. Nie? I to, co powiedziałem na początku, to obrzędowo obowiązkowe, zaliczanie czegoś, zaliczyli to i gotowe. Nie? Tymczasem chodzi o ducha. Nie? I tutaj my musimy zreformować bardzo mocno w tym kierunku, to mówię tutaj do wydziału, bo mamy dużo zaniedbań. Nie? Jak ja patrzę to na to. I tak jak zaczęliśmy teraz, przez te lata pracowaliśmy i zostały wypracowane trochę chociaż takie te wstępne katechezy przygotowujące do chrztu, nie? Dla rodziców, nie? Którzy zgłaszają dzieci do chrztu. Analogicznie też musimy wypracować jakiś tutaj na nasz użytek wewnątrzdecyzjalny, bo my na tym polu pracujemy. Takie przygotowanie, takie pomocy do przygotowania do chrztu, do tego, do bierzmowania, żeby one wprowadzały w tę specyfikę tego sakramentu. Nie? Katechizm ten troszeczkę tam dotyka, ale to już żeśmy to przepracowywali, ale to jest jeszcze nie jest to, o co by chodziło. Nie?
No bo to ma inny cel ten katechizm, prawda? Tu chodzi o taki właśnie program, taką pomoc, dla katechetów, dla prezbiterów, dla księży, dla proboszczów, żebyśmy wszyscy wiedzieli, o co naprawdę chodzi w tym sakramencie.
I dlatego czy musimy dopracować to, nie? Bo to nie wystarczy, że jest coś zrobione. Nie? A to, co jak ja widzę też, to odhaczanie tego wszystkiego, że oni muszą tyle zaliczyć, na tyle różnych spotkaniach być, w sensie tych odprawić tam czy drogi krzyżowe, czy nowenny i tak dalej. Pierwszy, ja nie mówię, że to nie jest dobrze, tylko sam fakt, że to musi być wszystko poodhaczane. I potem jak odhaczane ma załatwione, to już jest. Nie? To jest coś, co wpływa destruktywnie na całe podejście. Nie? Z drugiej strony ktoś może powiedzieć, a to ich mobilizuje. Owszem, ale to jest mobilizacja, która ich mobilizuje do pewnego stopnia. Jeśli nie zostanie tam ta mobilizacja przełączona na inny mechanizm, to ta mobilizacja ustanie i ustanie wszystko. I dlatego to jest niebezpieczne. To tu mówię do wydziału.
Natomiast to też jest kwestia również pewnej jak gdyby takiej relacji, bo te pytania, o których ksiądz biskup mówi i te kwestie, tutaj akurat się znalazły w tym liście tej naszej słuchaczki, ale to są również doświadczenia moich rozmów z moimi znajomymi, którzy mają dzieci, które są przygotowują się do sakramentu bierzmowania. I ludzie nie potrafią zrozumieć, po co jest ten dzienniczek, który dostają, dlaczego mają przychodzić w określone dni, na określone nabożeństwa. I jeśli oni nie rozumieją, to znaczy, że jest duży problem również z wytłumaczeniem dzieciom. Chociaż one, właściwie ja myślę, że młodzi ludzie po prostu przyjmują to tak, jak ksiądz biskup mówi. Aha, dobra, kolejny, trzeba zrobić to. I teraz pytanie brzmi, Karolina, jak ty przyjmowałaś właśnie te wymagania takie szczegółowe? Znaczy pytanie, czy miałaś takie, bo być może jesteś w życiu wysoko... I jak byście to przyjmowali, jak do tego podchodziliście?
Znaczy, no, podchodziliśmy jako wyznanie tego, że wierzymy, że znamy te modlitwy. Na przykład jak musieliśmy zaliczać modlitwy, albo jak chodziliśmy do kościoła, no to tak jak gdyby no, mobilizowało, tak jak ksiądz wcześniej mówił, biskup, do tego, żeby chodzić do kościoła i żeby pogłębiać swoją wiarę.
Tak to wyglądało, tak? Że chodziłaś na różaniec i mówisz, to pogłębia moją wiarę.
Ale jak na przykład chodziłam na msze święte, to wsłuchiwałam się w kazanie i już to mnie ciekawiło. Już tak jak gdyby, no, robiłam krok do przodu i chciałam dalej poznać, co...
Bo tu, ja, żebyśmy się też dobrze rozumieli, ja całkowicie rozumiem również sens tych wszystkich wymagań, dlatego i również tych 300 pytań, które trzeba poznać, bo
nie
z drugiej strony...
Pytań.
Znaczy nie, no, tych przysłowiowych 300 pytań, które mam tutaj zapisane w tym liście od pani. Bo jeśli nie teraz, to kiedy? Nie? Potem już...
Całe życie na to.
No
jest.
Tak, całe życie, tylko że no, wiemy, znów mamy to doświadczenie, że zostajemy potem w pewnym momencie z taką wiedzą z tych kolorowanek z zerówki z pierwszej klasy, że ten Pan już Jezus to wiem leży w tym żłobku takim, tam te krówki i owieczki tam, że
no
tak powiem, siedzą
od
steczą.
Nas zależy.
Dobrze,
to
tylko
problem
że...
jest, jak stworzyć. Najlepiej byłoby to, żeby w tym uczestniczyli rodzice właśnie w jakichś grupach, w zespołach, w których nie tyle jest kontrola taka, że ktoś musi mieć tam poodhaczane, tylko ludzie się znają, nie? I ktoś z rodziców na zmianę, po wybieranie i różnie, nie? Którzy są jakoś odpowiedzialni, są pewnymi gwarantami i z tą młodzieżą, nie? Są razem, są też na obrzędach, na nabożeństwach, na spotkaniach i nie potrzeba wtedy tego indeksu, nie? On jest wtedy zbyteczny, bo widzi ten rodzic nie tylko w stosunku do swojego dziecka, ale tych, których ma pod swoją opieką, tych kilkoro, bo to więcej nie może być, trochę go poznaje, z nim jest blisko i wtedy może gwarantować, nie dać świadectwo tego, czy w tym człowieku zaczyna być inne myślenie niż tylko to światowe, nie? Bo przy pomocy tego, że indeksu, to jest w zasadzie też to myślenie światowe, nie? Bo idzie, ma zaliczone, to znaczy spełniło się, jest wszystko w porządku. A tymczasem nie chodzi o to, że coś się spełniło formalnie, tylko chodzi o to, czy to wpłynęło, ta moja obecność wpłynęła na mój sposób myślenia. Nie? I to dopiero można wydobyć przez towarzyszenie, przez bycie razem. Nie? A nie tylko zobaczenie, czy ktoś jest, czy nie jest. Nie? Albo ewentualnie odpytanie czegoś. I dlatego to jest ten sakrament bierzmowania powinien być przygotowywany właśnie w jakiejś takiej szerszej, jakby powiedzieć, formacji, nie? Rozczłonkowanej. Nie? Żeby to nie było tylko to, że ktoś jeden przygotuje, mając swoje spotkanie, tylko rzeczywiście bliższe życie, nie? Bliższe spotykanie kandydatów do bierzmowania z tymi, którzy są dorośli, dojrzali
w wierze.
No, ale teraz to zorganizować właśnie. Czy
i
to
takie osoby znaleźć.
Takie osoby znaleźć i które są gotowe to zrobić. Nie?
Ja myślę, że generalnie, jeżeli to co ksiądz biskup tutaj już taki pomysł jak gdyby inspiruje, czyli generalnie możliwość spotykania się, zapraszania w większym stopniu rodziców, nawet jeśli nie są do końca dojrzali, bo ja założę się, że takich jak pani Aneta będzie bardzo ciężko znaleźć. Ale
to
jeśli
znaczy,
damy szansę ludziom...
Nie jest tak, że bardzo ciężko znaleźć. Nie jest to łatwo. Ja widzę, to jest analogiczna sytuacja, oczywiście w o wiele mniejszym zakresie, przygotowanie katechumenów, to roczne, które robimy w tej chwili, te osoby, które im towarzyszą, zaczynają też w tym jakby gustować, nie smakować. Widzą, że to im też pomaga. Nie? I gdyby to się konieczne jest, żeby wytworzyć taką świadomość, nie? Żeby powstawała u wielu osób ta świadomość, że stanie obok tych młodych, którzy przygotowują się do bierzmowania, jest też korzyścią dla tych, którzy to robią. Bo najlepiej się umacnia też w swojej wierze, podobnie jak też w wiedzy, nie? Wtedy, kiedy ją się przekazuje. Każda rzeczywistość, jeśli nie jest przekazywana, to ona gdzieś obumiera wewnątrz w człowieku. Natomiast jeśli ktoś przekazuje, ewangelizuje, to wtedy też umacnia się. Dlatego Kościół z natury jest misyjny, ewangelizacyjny, bo w sobie ma ten pierwiastek niesienia i tym się umacnia. W Kościół, który przyjmie logikę, czy wspólnota, można powiedzieć, która przyjmie logikę zachowawczą, to duszpasterstwo zachowawcze, o którym też Benedykt XVI mówi w Verbum Domini, jest skazane na martwotę. Bo wiary nie można zamknąć tak jak pół litra wody w butelce, ja to mam. Jeśli ta wiara nie jest żywa, nie jest dawana dalej, to ona jakby wietrzeje, gdybyśmy tak powiedzieli. Ona nie staje się nieaktualna, nie? Bo ona się dopiero staje się wtedy, kiedy ja z tą wiarą idę do drugiego człowieka. I przekaz wiary dzieciom czy młodszemu pokoleniu jest największym wyrazem wiary. Kto nie przekazuje wiary, ten nie ma wiary. Kto nie przekazuje wiary, tego wiara też nie będzie rosnąć. Nie?
Ale ja mówię, księże biskupie, również, że można było ten pomysł także pójść w tym kierunku, że ja bym zapraszał również największe marudy parafialne i największych malkontentów na te spotkania. Największe marudy parafialne i największych malkontentów, czyli tych, którzy zadają pytania po co, a na co, a dlaczego, co ten znowu tam wymyślił.
To zawsze tacy będą.
Tak, ale jeśli ich, ja powiem, że zazwyczaj to są ludzie, którzy dosyć fajnie ich można zainspirować, bo zazwyczaj to ich malkontentstwo wynika z tego, że z jednej strony czują się bardzo niepewni w tym, co robią. Natomiast wciągnięcie ich i wykorzystanie ich tych malkontentstwa, przekucie w coś pozytywnego, może przynieść bardzo fajne efekty, a jednocześnie przede wszystkim stłumi to marudzenie po domach i mówienie, znowu se coś księża wymyślili, znowu se wymyślili jakieś dzienniczki, znowu tam robią jakieś egzaminy, bo ja się obawiam, że też tego typu ludzie po prostu wpływają bardzo mocno depromująco w swoich domach na swoje dzieci. A potem te dzieci idą dalej. I pytanie, czy do Dominika i do Karoliny spotkaliście się z takimi marudami, co przychodzą i mówią, tam bądź, na co?
Ze strony starszych.
Ze starszych na pewno.
Ze starszych tak.
O, że właśnie mówią, że co to jakieś właśnie ten, mówili, że właśnie po co są te książeczki tak właściwie.
No bo to zazwyczaj ja nie słyszę od młodych ludzi, od mój chrześniak, który się przygotowuje w tej chwili do sakramentu, on mi nigdy nie zadawał takich pytań, ale rodzice jego kolegów bardzo często. To jest charakterystyczne, że nie młodzi ludzie zadają te pytania, to nie oni wprowadzają ten ferment, tylko rodzice, którzy po prostu nie wiedzą. Albo nie potrafią, albo boją się zapytać. I czasami te dzieciaki zachowują się dużo bardziej dojrzale niż ci rodzice. Ja to przepraszam, że dzisiaj, że tak powiem, jeżdżę po rodzicach, ale to od nich zazwyczaj mam właśnie takie dziwne pytania, kompletnie wyrwane z rzeczywistości, dowodzące, że w ogóle nie wiedzą, czym jest sakrament bierzmowania. I czasami się zastanawiam, czy nie lepiej byłoby właśnie to, co ksiądz biskup mówi, poczekać. Czy też tutaj mówili Dominik zwłaszcza. Poczekać te parę lat. Niech młodzi ludzie w sposób świadomy sami po prostu do tego sakramentu podejdą.
No to jest cały problem teraz organizowania nie, tego przygotowania. To nie jest takie to, co
no, to
teoretycznie też jest słuszne, ale to będzie zupełnie inaczej musiało wyglądać, gdyby tak było. Uchwycenie tych ludzi. Zresztą tutaj ksiądz dyrektor wie, jak wygląda przygotowanie tych osób, które nie przyjęły sakramentu bierzmowania w tym wieku, nazwijmy, szkoły ponadgimnazjalnej, czy gimnazjalnej, czy w wieku młodzieńczym ogólnie mówiąc, i potem mają 25-30 lat i tak dalej, no ich przyjmują, nie? To są przygotowywani i tak dalej. Tu mamy 4 razy w tej chwili w roku w katedrze. Bierzmowanie zawsze jest 30, 40 czy 50 osób, w zależności od tego. Tak, ich przygotowanie też jest nie jest możliwe przygotowanie takie w jakiejś szerszej grupie, bo to są to osoby przynajmniej w tej chwili bardzo rozczłonkowane z różnych stron. Oni dokonuje się przygotowanie zasadniczo w oparciu o parafię.
Są to indywidualne osoby z
poszczególnych parafii. Być może wtedy można by zrobić co pewien czas i tak dalej, nie? Uchwycenie tej młodzieży w szkole, czy gimnazjalnej, czy ponadgimnazjalnej jest o wiele łatwiejsze, nie? I na pewno tę szansę trzeba zawsze zostawić, nie? To. Natomiast być może trzeba zrobić to, żeby tutaj była taka selekcja, że kto nie chce, no to wtedy nie nalegać, nie chce. Ewentualnie i ta większa część by nie znaczy byłaby większa część tych, którzy by w tym wieku nie otrzymali, potem by ewentualnie prosili o to później, czy nie prosili, nie? To są pewne decyzje, nie? Też, które wpływają potem.
z wizytacyjnych spostrzeżeń, jeśli mogę o jednym powiedzieć, to jest dużo podejmowanych działań w celu uświadomienia właśnie młodemu człowiekowi, aby nie pod przymusem, nie dlatego, że z grupą katechizowanych, czy ze szkołą, czy z trzecią klasą, której uczą się w danym roku, tylko żeby dokonali samodzielnego wyboru. Jest bardzo dużo wysiłków podejmowanych, które mają prowadzić do takiego wyboru. I wracając może jeszcze do kwestii dorosłych, którzy mają wspierać ten proces przygotowania, to wydaje mi się, że mogą być dwa mankamenty. Albo rodzice nie usłyszeli tego, co im katecheci czy księża wyjaśniali w kwestiach chociażby nawet prowadzenia dzienniczków czy przygotowywania treści religijnych poprzez pytania, albo nie mieli takiej okazji, żeby to usłyszeć.
Myślę, że generalnie to zazwyczaj wynika z tego, że młodzież okazuje się, że to, co Karolina mówiła, że czasami pytając się swoich rodziców o pewne rzeczy, żeby wytłumaczyli,
nie umieją.
To jest
nie problem. Umieją, wtedy by po co to wszystko?
Po co to wszystko? Nie, to jest taka naturalna. To jest w tym momencie
jakaś system, nazwijmy, kontroli, weryfikacji, tak naprawdę musi być, nie? Bo to bez tego też nie ma. Nie, nie ma możliwości postępu. Nie? Muszą być pewne etapy, pewne barierki, żeby tak powiedzieć, pewne momenty sprawdzianu. Nie? Bo zarówno w tym biegu czasu, jak i w samej jakości, nie? Ktoś na początku wie mniej, potem wie więcej, to musi też widzieć, że kiedyś nie wiedział, a teraz wie. Na pewne pytania wcześniej nie potrafił odpowiedzieć, a potem się nauczył i wie. I potrafi odpowiedzieć. To też jest potrzebne dla samego tej świadomości wzrostu. Więc musi to być.
I dla kandydata
tak,
jednocześnie.
Tak, musi
też.
Być. Nie? Tak, dlatego tego się nie da zrobić w sposób taki zupełnie idealny. Tylko byłoby dobrze, ja myślę, żeby nie było tej strony formalnej, tak mocno wyeksponowanej, bardziej natomiast, żeby była ta weryfikacja, wypowiedzieć w mniejszych grupach, dlatego w niektórych parafiach jest prowadzone przygotowanie, w mniejszych grupach, w takich zespołach przynajmniej po części się spotykają rodzice z młodzieżą i wtedy to jest, jakby powiedzieć, bardziej adekwatne, bliższe życiu.
Bo tu jeszcze księdzu Markowi taką jedną anegdotę ze własnego doświadczenia powiem, że kiedy moje dzieci przygotowywały się i przychodziły z pytaniem i ja zaczynałem, no generalnie jak to być powinno być zrozumiane, natomiast i ja słyszałem: tato, ale co ty mi tutaj, jak tu jest, bo tu ja mam napisane odtąd dotąd, co ty mi opowiadasz, co ty mi tutaj ten, ja mam tu dwa zdania, a ty mi opowiadasz przez 5 minut. Więc w tym momencie rodzi się, że tak powiem, w takim rodzicu też bunt przeciwko księdzu, który przygotowuje i mówi, to co ten ksiądz każe, że na pamięć wkuć, nie? Więc ja mówię nawet po sobie, że generalnie znów brak kontaktu z tym księdzem, który akurat prowadził, doprowadza do takich sytuacji frustracji. No frustracji samego rodzica, który raptem staje okoniem. I ja rozumiem doskonale sytuację, w której dzieciak przychodzi, pyta, ja nie wiem, no i co, wyjdę na głupszego dzieciaka? Czyli cały mój autorytet pana w tym momencie, to ja już wolę w tym momencie się wyżyć na tym księdzu czy na tym katechecie i powiedzieć, czego on tam wymaga. Nie, no niestety, to jest efekt właśnie niewiedzy, grzechu niewiedzy. Ja to w pewnym sensie nawet do tego stopnia się posuwam, że nazywam to grzechem niewiedzy. I w tym momencie to są różne konsekwencje. Rodzic, który po prostu sam ma potężne luki w głowie, który nad sobą nigdy nie pracował, który przychodzi co prawda do kościoła co każdą niedzielę, dzieci też przyprowadza i mówi, wszystko jest w porządku, formalnie jestem, tak jak ksiądz biskup powiada, wszystko jest okej, okay. zaliczone, raz do roku, czy tam dwa razy do roku w czasie rekolekcji spowiedź jest, okej. Okay. Jestem w porządku, ale w sytuacji, kiedy po prostu przychodzi dziecko i mówi, tak, tato, wytłumacz mi, co to jest ten grzech pierworodny, na czym to polega, no to odpowiada to, co ksiądz biskup się jej spotkał. No to zazwyczaj, no bo Ewa skusiła Adama i zazwyczaj jest to taka historyjka, nie z Pisma Świętego, tylko gdzieś tam powielona z jakichś różnych książeczek i różnych opowieści albo filmów, załóżmy, kiedy ten wąż wygląda jak kobieta i tam jest owinięty wokół tego całego drzewka i on tymi obrazami mówi do niego, do tego dziecka.
Panie Grzegorzu, jest pewna nadzieja w tym, o czym mówił ksiądz biskup, że będą powstawały małe grupy, przy których będą także i rodzice, jeśli chodzi o kandydatach, będą katecheci i księża, którzy zajmują się przygotowaniem. I w tym momencie jakby wyjaśniają temu młodemu człowiekowi te trudne dla niego kwestie i odpowiadają na różne pytania, które człowiek młody może postawić na takim spotkaniu w mniejszej grupie. O wiele trudniejsze staje się to w dużych grupach, gdzie są duże parafie, jest kilka szkół, tej młodzieży setka albo jeszcze więcej.
No to można otworzyć więcej.
Można otworzyć grupy.
Tak. Jak jest 120 osób, to może być 12, tak. 3, 15 grup po 10, po 8 osób i tak dalej.
I właśnie...
Oczywiście, no, tylko trzeba tutaj wciągnąć też rodziców.
Właśnie chcę powiedzieć o tym,
rodzice
że...
Rodzice muszą być też świadomi, dlatego też ten program Przez Życie Misji Kościoła do tego zmierza, żeby wytworzyć pewną atmosferę szerszej wiadomości niż tylko katechizmowej, tych odpowiedzi, że chrzest masz tam grzech pierworodny albo grzech pierworodny to nieposłuszeństwo wobec Pana Boga, co jest prawdą, ale to nie wystarczy dzisiaj. Nie wystarczy dzisiaj. Ja to gwarantuję, że zredukowanie grzechu tylko do nieposłuszeństwa, co jest prawdą, ale w obrazie dzisiejszego człowieka, powiedzieć słowo nieposłuszeństwo, gdzie nieposłuszeństwo w ogóle jako takie jest traktowane bardzo, jakby powiedzieć, z przymrużeniem oka, nie? Bo to czy będzie nieposłuszeństwo, że ktoś przekracza znaki drogowe, przepisy drogowe, nie? Ktoś robi takie czy inne przekręty w dziedzinie gospodarczej. To są wszystko, i to jest dzisiaj jakoś tak ogólnie przyjęte. No i też takie było nieposłuszeństwo. Więc tymczasem, jeśli się dobrze wyjaśni, nie? Oczywiście to jest kwestia całego pojęcia tej egzystencji, że ktoś buduje na fałszywym fundamencie, na sobie. I to dziecko, czy ten młodzieniec dorastający troszeczkę w tym zacznie egzystować. Zobaczy, że na fundamencie fałszywym nie można zbudować. Nie?
Coraz więcej przybywa wspólnot parafialnych w naszej diecezji, gdzie właśnie taka forma przygotowania zaczyna funkcjonować.
To jest naglące to jest.
Taka forma przygotowania.
Ale to jest wielka szansa, myślę, że dla naszego kościoła.
To jest naglące, tak, tylko jest mało. Ja w tej chwili po bierzmowaniach pytam katechetów, katechetki, nie? I okazuje się, że niewielu to robi. Albo jeśli ktoś robi, no to trudne, albo odpowie, no tam troszeczkę byłem, czy byłam i tak dalej, nie? I apeluję także, jeśli ktoś z katechetów słucha w tej chwili, naprawdę bardzo mocno apeluję, żeby się przejąć tym i wejść w to myślenie historiozbawcze, nie? Biblijne, a nie tylko formułki katechizmowe, które nie są wystarczające. Bo mamy dzisiaj tych formułek, formularzy i formułek tak dużo. I nie wszystko bierzemy serio.
Ja jeszcze miałbym pytanie, korzystając z okazji do młodych tutaj osób naszych. Czy rzeczywiście jest tak, że młody człowiek jest otwarty na słuchanie, mówiąc w szerokim tego słowa znaczeniu? Słucha wielu treści w szkole, w kościele, na katechezie. Czy jest otwarty? Bo ja chciałbym wierzyć i wierzę, że nazwę to tak, wysiłków przez księży podejmowanych przez katechetów w celu wyjaśnienia najtrudniejszych kwestii, zadań, prawd, wiary jest bardzo dużo. I dlatego w tym kontekście chcę zapytać, czy młodzi ludzie są otwarci na wyjaśnienia, na sugestie, na interpretacje, na potrzebę tego, żeby wysłuchać tych wyjaśnień, żeby to stało się, czego nie rozumiemy, nam bliższe, bardziej jasne, czytelne, a wtedy przyjęte za swoje.
Uważam, że na pewno jesteśmy w młodym wieku, więc lepiej pochłaniamy wiedzę. Jesteśmy na nią podatni bardziej, jak na nasz wiek.
Tylko to pytanie jest, czy jesteś otwarty na słuchanie? Czy chcesz słuchać tej katechetki, która stoi tam, coś mówi?
Bo być może no, mniej byłoby pytań.
Jak ciekawie gada to.
Panie Grzegorzu, mniej byłoby pytań zadawanych przez młodzież, kandydatów od bierzmowania wobec rodziców, gdyby właśnie.
Nie, nie, ale księże, ja myślę, że to generalnie, ja nie, mówię, moja taka diagnoza, jak obserwuję, jak rozmawiam, to wbrew pozorom to nie jest tak, że ja oceniam krytycznie pracę księży czy katechetów. Nie, bo wy macie swoje instrumenty, staracie się to naprawdę porządnie zrobić i to nie jest tak, że ktoś to odpajkowuje. Tak samo młodzi ludzie są moim zdaniem otwarci na to, żeby do tego w sposób jak najbardziej odpowiedzialny podejść. Owszem, niektórzy podchodzą do tego, no dobrze, no każą to zaliczyć, zdać, zapomnieć. Wiadomo, że takie postawy są normalne, naturalne i byłoby dziwne, gdyby raptem ni z tego, ni z owego 100% nie wszystkich w sposób dojrzały, odpowiedzialny podchodzili. Natomiast to, co jest najfajniejsze, to to, że jak ja po roku gdzieś tak mniej więcej spotykam się z tymi, którzy przewinęli się przez nasze audycje, to oni po roku mówią, nie, nie, bo to my dopiero po tym sakramencie jesteśmy na drodze do dojrzałości.
Runa, a ty co powiesz na ten temat? Na pytanie księdza, z jakiego odpowiesz? No. Czy jesteś gotowa słuchać?
No ja osobiście tak, ale no nie wiem jak inni.
A jak oceniasz? No ty tak. Żyjesz w klasie, wiesz jak to średnio. Wygląda. No chyba średnio.
To w klasie to średnio.
Tak, no tak jest prawda niestety.
Ale to pytania jest... macie, tak czy nie? No,
tak.
I właśnie może jest kwestia adekwatności, nie z... tego, co tak. się mówi, jak się mówi, żeby dotknąć tych pytań, które może nawet są u was niesformułowane, czy nie w pełni uświadomione, ale są, żeby tak mówić, żeby to dotykało życia. I na pewno formułki nie starczą. Trzeba innych form. I zawsze będzie najlepsze to, co mamy w Piśmie Świętym, w Biblii. Nie? Te narracje, opowiadania, nie? To oczywiście nie wszystkie się od razu nadają, nie? Ale jeśli to zostanie dobrze zrobione przy pomocy także pewnych inscenizacji, nie? Bo to na to można wykorzystać, nie? Żeby docierało, gdzieś dotykało także do sfery emocjonalnej, do sfery tej głębokiej, która nie zawsze jest zweryfikowana w słowach, nie?
Pani Aneta może przez skromność nie powie tego, ale gdy rozmawialiśmy w trakcie wizytacji w parafii, w której pani posługuje, pracuje, to mówiła, że bardzo dużo wysiłków w katechezie szkolnej, parafialnej, jeśli można nazwać tak wysiłkiem podejmowalnych, było w celu właśnie uświadomienia, przygotowania młodych ludzi.
Może no tak jak każdy katecheta, myślę. No to ja nie wiem, sama mówić tutaj nie bardzo, no po prostu.
No znaczy, my rozumiemy, że tak powiem, trudną sytuację pani Anety, bo akurat, że tak powiem, to jest tak zwany wzorzec Sewr, jeśli chodzi o pracę.
Musimy nie obrażać, bo to jest nieprawda.
To dlaczego? Że nie?
Nie, bo to jest nieprawda, także raczej trzymajmy się
prawdy. Jak chwalę, to znaczy obrażam?
Nie, nie, to tak, ja... Nie, proszę tak nie mówić.
Nie, no pani Aneto, no, spotykamy się już tyle lat, więc generalnie widzimy i po dzieciach, które pojawiają się, po młodzieży, która się pojawia również w audycjach. I po tych moich spotkaniach już później, poza... Nie są wyjątkowe egzemplarze. Natomiast ja myślę, że tutaj zadając księżę Marku to pytanie, czy oni są otwarci na słuchanie, ja myślę, że też powinniśmy sobie jako dorośli, ja już tu mówię ogólnie, i czy to będą rodzice, czy to będą katecheci, czy to będą dziennikarze, czy to będą księża, odpowiedzieć sobie tak porządnie na pytanie, czy uczymy młodych ludzi zadawania pytań. Czy potrafią zadawać właściwe pytania, to znaczy po prostu, czy wychodząc do nich, to co zresztą ksiądz biskup zwrócił uwagę również i przed chwilą, czy my w sposób właściwy rozpoznajemy to, co ich faktycznie dręczy, co jest dla nich problemem i czy uczymy ich śmiałości zadawania w tym w kwestiach pytań. Czy też posługujemy się własnymi kartami sprzed lat 20, i, bo wydaje nam się, że to było wtedy dla nas problemem, więc te problemy są identyczne, znaczy w identyczny sposób formułowane i współcześnie, a to się troszeczkę niestety różni. Tutaj ten sposób jak gdyby docierania, no to chyba tu, jeżeli już byśmy mogli coś sobie zarzucać w sposób szczególny, to jest kwestia tego, czy my potrafimy rzeczywiście złapać kontakt i jesteśmy komunikatywni w ten sposób. Nie wiem, tak mi się to księży biskupie też wydaje, że ta kwestia komunikatywności dotarcia, czy też...
Gdybyśmy tak dalej pytali, to by trzeba najpierw postawić to, co uważam bardzo fundamentalne, co mamy w Marku, w Ewangelii Marka, 3:14, aby być razem. Nie? Jezus powołał uczniów, aby byli z Nim. Bardzo ważne jest, żeby właśnie rodzic był z tym dorastającym dzieckiem, młodzieńcem, dziewczyną. Katecheta był, to znaczy był dzieląc to, co ten młody człowiek przeżywa. I wtedy się też wytworzą odpowiednie pytania i odpowiednie odpowiedzi z doświadczenia, które ten starszy w wierze, tak byśmy powiedzieli, bardziej doświadczony, może dać temu, kto obok jest i patrzy. Nie? I w nim się też jawią te potrzeby, których nawet nie potrafi sformułować, ale przez fakt, że jest obok niego ktoś, kto faktycznie dzieli egzystencję. To jest bardzo fundamentalna rzecz. Bo dzielić egzystencję potem z kimś, to znaczy w jakiś sposób tracić siebie dla tego drugiego. Nie da rady tylko zadać mu zadanie, dać mu kilka odpowiedzi, bo teraz sobie ty musisz poradzić. Nie? To jest kwestia bycia. Nie? I chyba też to jest jeden z wielkich problemów, które mamy zarówno w rodzinach dzisiaj, nie, jak i w szkołach i tak dalej, bo mamy tyle elementów programowych, nie, że tyle rzeczy trzeba zrobić, że w tym, co robimy, sami się gubimy i nie potrafimy też innym właściwie, jakby powiedzieć, towarzyszyć, czy świadczyć, czy dzielić z nimi życie. Nie.
I to są pytania, jakie są pytania właściwe. Właściwie nie ma takiej kategorii pytania niewłaściwe. Każde jest właściwe, jeżeli jest zadane. Czyli jeżeli ktoś pyta,
wychodzi z
sukces.
Wychodzi z sytuacji egzystencjalnej. Nie? Wychodzi z sytuacji egzystencjalnej. I każde doświadczenie, każda odpowiedź, jeśli jest autentyczna, wychodzi z prawdy, też będzie komunikacją czegoś dla drugiego człowieka. Nie? Chyba, że ktoś finguje, nie?
No, ale nawet jeżeli finguje, to...
No to znaczy tak, ale mówię, to fingowanie, opowiadanie czegoś, znaczy teorii...
Aha, ja mówię, myślałam, że chodzi o ucznia, który pyta.
Nie, ja myślałam o odpowiedzi. Pytania.
Nie, bo tak to oczywiście bywa.
Bo jeśli teraz ktoś daje odpowiedzi fikcyjne, nie fingowane, tak. Takie, to nie. No, a uczeń to może prowokować właśnie, tak, fingować
to
coś...
Nie szkodzi.
Tak. Uczeń nie, tak, ale tak, mówię, myślałam o fingowanej odpowiedzi.
Rozumiem.
No, uczeń ma inne prawa niż ten, który jest wychowawcą, czy nauczycielem, czy
no,
rodzicem.
Nie zakładałam, że może fingować nauczyciel.
No, ale mówi, nie może być. Nie, żeby tak było. Ile razy rodzice i czy wychowawcy, nie, mówią, jak być powinno, ale tak nie jest. I to jest fingowanie. Czy ksiądz Zambony.
Ale skończmy.
To jest fingowanie.
No tak.
I gdybyśmy przypatrzyli się naszemu językowi, to jest bardzo dużo fikcji w dziedzinie idealizowania naszego życia. A tymczasem chodzi o realizm.
Oni są świetnymi obserwatorami i wychwytują w to, że kiedy różnice między tym, co się mówi, a tym, co się robi. I tym, przepraszam, ale muszę kończyć, bo to już 11 się zbliża, księże biskupie. Tą również taką refleksją o konieczności bycia świadkiem w każdej sytuacji ludzi, którzy chcą być razem z tymi, którzy dorastają obok nas. Po prostu musimy sobie zdawać tego sprawę, że zawsze jesteśmy tak czy inaczej przykładem, wzorem. Znaczy może nie przykładem, wzorem, to są złe słowa, których używamy. Świadkiem. I zawsze tym mistrzem w ten czy inny sposób, nawet jeśli się bardzo kłócimy ze swoimi dziećmi, nawet jeśli uważamy, że bardzo się nie potrafimy z nimi zrozumieć i dogadać, to zawsze jesteśmy dla nich tymi, z których w ten czy inny sposób czerpią przykład. Nie wiem, czy się Dominik zgodzisz ze mną?
Zgodzę.
To samo, Karolina?
Tak.
To już tak po kolei przedstawiam. Na koniec pani Aneta Sobierajska i ksiądz Marek Skwierczyński. A gospodarzem dzisiejszej audycji był ksiądz biskup Zbigniew Kierńcowski, którego poprosimy o błogosławieństwo na koniec.
Boże, Ty jesteś z nami, Ty w Jezusie Chrystusie dzielisz ludzki los. Dawaj nam Twojego Ducha. Ducha, który w Jezusie Chrystusie nas ożywia tam, gdzie my dochodzimy do różnych krańców, braków. Spraw, byśmy mieli nadzieję i mieli odwagę kroczyć śladami Twego Syna w mocy Ducha. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech wstąpi na was i pozostanie na zawsze.
Amen.